Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę teraz prezentował, zaproponuję Państwu chyba 3 czy 4 części, podzielone na 3 czy 4 części, tekst pana profesora Gawlikowskiego, opublikowany w tomie Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji, wydane przez wydawnictwo Marszałek w Toruniu. Jak powiedziałem, będę chciał zaproponować Państwu ten tekst, ponieważ uważam go za niezwykle istotny. A pierwsza część będzie stosunkowo krótka, później dwie, druga, trzecia długie, no i być może czwarta też jeszcze, natomiast konkluzje zostanę na sam koniec, też będzie krótka. Zaczynam. Zatem, proszę Państwa, pan profesor Krzysztof Gawlikowski, problem tradycji rodzimych we współczesnych przemianach państw Azji Wschodniej. Podręczniki akademickie noszące tytuł typu Powszechna historia państwa i prawa zazwyczaj przedstawiają jedynie historię państwa w cywilizacji Zachodu, czasem wspominając jedynie o despotiach orientalnych, w cudzysłowie, jako wyjątku od, znowu w cudzysłowie, uniwersalnej drogi rozwoju, zamknąć cudzysłów, reprezentowanej rzekomo jedynie przez tradycję euroamerykańską. Chociaż istotnie państwa nowoczesne w Azji i Afryce zapożyczyły swe formy instytucjonalno-symboliczne z Zachodu, w nawiasie jak konstytucja, sztandar, hymn, święto narodowe, urząd premiera, głowy państwa, bank centralny i tak dalej, zamknąć nawias, to jednak rodzime tradycje polityczne w wielu z nich odgrywają wciąż znaczącą rolę. Można by nawet powiedzieć, że wraz z postępami procesów globalizacji i z awansem polityczno-gospodarczym Azji, a słabnięciem dominacji Zachodu, obserwujemy nawet ich odżywanie. Nie powinny one być zatem traktowane jako pewne przyżytki, które nieuchronnie będą znikać, ustępując miejsca wzorcom zachodnim, lecz mogą być adoptowane do nowych funkcji oraz potrzeb, a także mogą inspirować nowe rozwiązania, stanowiąc wciąż ważny substrat rodzimej kultury. Czasy, kiedy to Azjaci wstydzili się swoich tradycji i traktowali je jako, w cudzysłowie, zacofane, czy w cudzysłowie, gorsze od zachodnich, nieodwołalnie mijają, a sukcesy w modernizacji krajów Azji Wschodniej i wzrost ich znaczenia na arenie światowej umacnia dumę narodową, iż te próby przewartościowań tradycji rodzimych w różnych sferach, w tym także w kwestiach ustrojowo-politycznych. O ile zapożyczenia z Zachodu często z trudem są przyjmowane i okazują się w miejscowych warunkach o wiele mniej użyteczne niż na ojczystej glebie, gdzie się uformowały, o tyle rozwiązania osadzone w tradycjach rodzimych funkcjonują rzekomo znacznie lepiej i są o wiele łatwiej akceptowane społecznie. W latach ostatnich, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego rozpoczętego w 2008 roku, nabiera te znaczenia czynnik nowy. Sami ludzie Zachodu zaczęli dostrzegać słabość poprzednio przyjmowanej ideologii neoliberalizmu w gospodarce i polityce. Maksymalnego ograniczenia roli państwa w gospodarce, promowania wolności jednostki i praw człowieka, w nawiasie w praktyce redukowanych tylko do swobód politycznych i nielopart, zamknąć nawias. Próby wprowadzenia przemocą systemów demokratycznych, najlepszych zdaniem ideologów i polityków Zachodu, najpierw załamały się w Somalii, a później w jeszcze bardziej spektakularny sposób w Iraku i w Afganistanie, gdzie korpusy ekspedycyjne Zachodu poniosły sromotną porażkę, a interwencja wojskowa zahamowała, a nawet cofnęła wcześniej tam zachodzącą modernizację w stylu zachodnim. Zmieniła się także architektura współczesnego świata, wraz z rosnącą rolą Chin, a słabnącą przewagą Stanów Zjednoczonych. Proszę Państwa, to był bardzo króciutki wstęp, bardzo, bardzo króciutki, jak powiedziałem. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo być może, sugeruję nawet, żebyście Państwo być może przesłuchali ten wstęp powtórnie, dlatego że dla wielu z Państwa to, co Pan Profesor napisał w tym wstępie, a ja tylko przeczytałem, będzie rzeczą niezwykłą. Ja wielokrotnie spotykam się w tekstach ludzi, którzy zajmują się Azją od dawna. W tekstach sinologów, którzy są nieporównanie bardziej znają sprawy Chin niż ja, spotykam się z określeniem cywilizacja uniwersalna. Nasza cywilizacja, cywilizacja uniwersalna. Mili Państwo, myślałem, znaczy sądziłem przez długi czas, że to już jest niemożliwe, żeby ludzie zajmujący się zawodowo Azją Wschodu mogli popełnić takie, moim zdaniem, to faux pas. To jest oczywiste, że to jest faux pas, ale to tylko oczywiście moim zdaniem. Skoro ci ludzie z tytułami naukowymi robią takie rzeczy, mówią takie rzeczy, to oznacza, że to nie jest takie zupełnie oczywiste, że ta niby cywilizacja uniwersalna europejsko-amerykańska, to po pierwsze nie jest żadna już w tej chwili cywilizacja, a po drugie ona nie ma nic w sobie z uniwersalizmu. Jak zresztą pan profesor słusznie mówił, ten uniwersalizm, nawet jeśli gdzieś dotarł w dużej ilości, to zaczyna się wycofywać z bardzo wielu powodów, bardzo, bardzo wielu powodów. Myślę, że w dalszej części pan profesor zresztą przedstawi argumenty, dla których tradycje rodzime we współczesnych właśnie przemianach państw Azji Wschodniej zaczynają znowu nabierać rumieńców, znowu zaczynają być szanowane przez narody owe, więc w Azji i Afryce, znaczy głównie w tym wypadku w Azji, mówimy o Azji Wschodniej. Ale to jest znacznie szersza. To jest proces znacznie szerszy, przebiegający właściwie wszędzie. No może za wyjątkiem Ameryki Południowej, no bo tam Indianie, ci pierwotni Indianie zostali zepchnięci praktycznie zupełnie na margines. Ich jest stosunkowo niewielu, oczywiście w różnych państwach różnie to bywa, ale niestety tak najczęściej jest. No, ja, że nie wspomnę o Ameryce Północnej, gdzie po prostu zostali najzwyczajniej w świecie wymordowani, eksterminowani i oczywiście o tym się na wszelki wypadek nie mówi, bo po co przypominać takie oczywistości, że właśnie w XIX wieku biali stający się Amerykanami, czy już będący Amerykanami, bardzo ochoczo mordowali tysiącami wszystkich Indian. No a w tej chwili to są garstki, które nie mają żadnego znaczenia. To są ludzie, których już prawie nie ma. Mili Państwo, ten krótki wstęp pana profesora i ten króciutki również komentarz mój, to tylko wstęp, jak powiedziałem, do dużego artykułu. Jeśli ktoś będzie chciał go przeczytać, to zapraszam ponownie. Ponownie powtarzam. Opublikowany był w tomie Kulturowe i edukacyjne oblicza współczesnej Azji pod redakcją pani Joanny Marszałek-Kawę i Roberta Gawłowskiego, wydane przez wydawnictwo Marszałek w Toruniu w 2013 roku. Strona od 13 do 14. Dziękuję zatem Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny, drugi już zdecydowanie dłuższy odcinek, w którym będziecie Państwo mogli dowiedzieć bardzo, bardzo interesujących rzeczy. Dziękuję bardzo.